Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, a w studiu pierwszy zastępca prezydenta Poznania, Marcin Gołek z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W piątek poznańska policja poinformowała o zatrzymaniu hejtera. Ten mężczyzna wysłał wiadomości, rozemieszczał komentarze pod postem pokrzywdzonego w tej sprawie. Sugerował polanie tej osoby benzyną, podpalenie. 46-latek został aresztowany na 3 miesiące. To pan jest tą osobą? To panu groził ten człowiek?
Pod koniec stycznia zgłosiłem na policję rzeczywiście takie groźby. Groźby kierowane do mnie zarówno w komentarzach na mediach społecznościowych, jak i w wiadomościach, zarówno na profilu publicznym, jak i prywatnym. Rzeczywiście tak.
I co ten człowiek pisał?
No właśnie to, co pan redaktor przytoczył, że powinno się mnie podlać benzyną i podpalić.
I pan się bał spełnienia tych gruźb? To było realne zagrożenie?
Panie redaktorze, to nie jest kwestia strachu, tylko to jest kwestia tego, jak dzisiaj reagujemy na tego typu groźby, na taki hejt i w zasadzie na efekty hejtu, bo ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć też, że moim zdaniem jest to po prostu efekt hejtu takich osób, jak na przykład pan Sebastian Persson, który ukrywa się pod stroną Poznaniator i od wielu miesięcy, a nawet lat hejtuje pana prezydenta Jaśkowiaka czy moją osobę. I tak jak w Gdańsku pan prezydent Adamowicz został zamordowany, ponieważ osoba morderca była szczuta na pana prezydenta Adamowicza, tak samo tutaj te groźby są efektem hejtu, po prostu.
A pan znał tego zatrzymanego człowieka, tego 46-latka? Służby sprawnie zadziałały. Pan mówi, że w styczniu to była informacja, tak?
Tak, pod koniec stycznia zgłosiłem tę sprawę.
I to zatrzymanie było, dopiero w piątek policja tam poinformowała, zatrzymanie było później. Pan jakoś informował służby, pan rozmawiał też z policjantami, pan był przesłuchiwany?
Od tamtej pory, wtedy byłem przesłuchany, kiedy złożyłem to zawiadomienie, ale od tamtej pory nie mieliśmy kontaktu z policją. No oczywiście takie procesy trwają, ale jak widać, nikt w internecie nie jest anonimowy, policja działa i mogę tylko podziękować służbom za sprawne działanie.
O wielu takich osobach, które zamieszczają komentarze, czy wysyłają panu wiadomości, informuje pan policję, służby?
Będę w tym konsekwentny i każdy, kto teraz na przykład zamierza skomentować, że ta osoba miała rację, pisząc do mnie takie wiadomości, również na pewno spotka się z tym, że tę sprawę zgłoszę.
A wcześniej to było tylko jedno to zgłoszenie tego 46-latka, czy wcześniej tych zawiadomień pan kierował więcej?
To było jedno zawiadomienie, ale proszę mi wierzyć, jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać i ta granica krytyki, granica hejtu będzie przekraczana, to na pewno będę w tym konsekwentny i takie sprawy będą zgłaszane.
A kiedy się przekracza granicę tej krytyki i kiedy zaczyna się hejt? Gdzie jest ta granica?
No tam, gdzie jest krytyka merytoryczna, no to potrafimy ją odróżnić, prawda? A tam, gdzie jest w zasadzie negowanie wszystkiego, tam, gdzie jest hejt, tam, gdzie jest napuszczanie ludzi na siebie, tam, gdzie jest celowa dezinformacja, no to już jest hejt po prostu.
A dlaczego pan jest hejtowany?
Ale to jest pytanie do hejterów. Ja myślę, że ja już dzisiaj podałem imię i nazwisko takiego wiodącego hejtera w Poznaniu, osoby po prostu, mówiąc zupełnie wprost, życiowego nieudacznika, który jest sfrustrowany i który w życiu zajmuje się tylko hejtem, współpracuje z PiS-em. No to są tego typu osoby, niestety.
Czy na tym blogu nie ma krytyki, tam jest tylko hejt?
Tam jest i krytyka, i hejt.
I co pan zamierza dalej jeszcze w tej sprawie zrobić, bo pan wymienił nazwisko konkretnego człowieka, pan zamierza jakąś tą sprawę prawnie?
Ta osoba już jest w sądzie zgłoszona przez jednego z urzędników o zniesławienie, ale myślę, że to nie są ostatnie konsekwencje jego działalności.
Czyli pan też chce iść z nim do sądu, tak?
Zobaczymy.
I od czego pan to uzależnia?
Uzależniam to od tego, na ile dalej będzie taką swoją działalność prowadził. Ja uważam, że dzisiaj mamy sytuację, w której już widzimy, jakie żniwo zbiera jego działalność. Jestem przekonany absolutnie i mam nadzieję, że też policja w tym kierunku będzie przesłuchiwała tą osobę, która mi groziła. Czy tego typu strony hejterskie miały wpływ na jego postępowanie? Jestem przekonany, że tak. I dzisiaj musimy się wszyscy naprawdę zastanowić, co zamierzamy z tą sytuacją zrobić. Nie z tą konkretną, tylko ze znakiem czasów, z hejtem, bo to dzisiaj dotyczy być może osób publicznych i ktoś powie, no należy mieć grubą skórę. Niech to powie rodzinie Pawła Adamowicza. Za chwilę to będzie dotyczyć również naszych dzieci i to już dotyczy młodych osób. Musimy się wszyscy obudzić i musimy wszyscy coś z tym zrobić.
Pan tę sprawę łączy wprost z tym, co pisze ten bloger Poznaniator, tak?
Tak.
Czyli to on jakby spowodował, że 46-latek do pana napisał, że należy pana polać benzyną,
tak,
i podpalić.
Uważam, że to jest jego odpowiedzialność.
Zmieniamy temat teraz. Wczoraj wybrano nowy zarząd Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Wiceprzewodniczącymi zostali Bartosz Zawieja, Jakub Rutnicki, Marek Niedbała, Bartłomiej Ignaszewski. Przewodniczącym jest Jarosław Urbaniak. Dlaczego w tym gronie nie ma kobiet?
To jest pytanie oczywiście do gremium, które wybierało ten zarząd. Ja tylko powiem, że kiedy zostałem przewodniczącym koła samorządowego w Poznaniu Koalicji Obywatelskiej i wybieraliśmy nasze organy, to dokładnie 12 takich funkcji było wybieranych i 6 kobiet jest jest w kole samorządowym. Dla mnie to są kwestie bardzo ważne, ale najważniejsze, panie redaktorze, jest skuteczność. W polityce, kiedy się wygrywa, to najczęściej w nagrodę dostaje się dużo odpowiedzialności. Osoby, które wygrały, wzięły na siebie odpowiedzialność również za to, abyśmy byli jedną drużyną, żeby był pokój i współpraca. I to one dzisiaj odpowiadają za to, jaki będziemy mieli wynik zarówno w 27 roku w Poznaniu, w Wielkopolsce, jak i w 29 roku. Ja jestem do dyspozycji, pan przewodniczący Zawieja oraz pan przewodniczący Urbaniak o tym wiedzą, bo taką informację ode mnie otrzymali. Jestem też zwolennikiem ścisłej współpracy Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu i Wielkopolsce z Placem Kolegiackim. Oczywiście w tych granicach, w których to jest możliwe, bo są oczywiście obszary stricte administracyjne, które z zasady muszą być apolityczne, ale wiemy oczywiście, że mamy większość w Radzie Miasta właśnie radnych związanych z Koalicją Obywatelską.
Choć radnych mocno podzielonych.
Podzielonych? Na pewno nie w tym, jeżeli chodzi o walkę o Polskę w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o walkę z PiS-em, która chce Polskę z Unii Europejskiej
wyprowadzić. Pamiętamy, co działo się po dymisji Mariusza Wiśniewskiego, a to jest tak, że w zarządzie są tak naprawdę ludzie Jarosława Urbaniaka, Bartosza Zawiei, zwycięzca bierze wszystko, zwycięzca wyborów Koalicji Obywatelskiej?
Zwycięzca nie bierze wszystko, są tam bardzo różne osoby zasłużone, osoby zaangażowane, osoby, które chcą dobra Koalicji Obywatelskiej, które chcą, abyśmy w roku 27 uzyskali jak najlepszy wynik i później w 29, więc ja bym nie mówił o podziałach, ja mówiłbym o tym, że zakończyliśmy cykl wyborczy i teraz idziemy do przodu jako jedna drużyna.
A rocznica czerwca 56 roku to będzie wspólny czas, czy to będzie rocznica też podziałów? Prezydent Karol Nawrocki chce przyjechać. Będzie wspólna rocznica?
Panie redaktorze, ja myślę, że my w Poznaniu udowadniamy, że potrafimy świętować godnie. Zarówno zawsze 11 listopada, jak i takie ważne rocznice, jak rocznica czerwca 56 roku. Oczywiście zawsze obecność głowy państwa jest nobilitacją tych uroczystości. Tutaj nie ma miejsca na politykę. Zapraszamy pana prezydenta Nawrockiego, zaprosiliśmy. Cieszymy się z tych pierwszych sygnałów, że chce być obecny. Zaprosiliśmy również pana premiera Donalda Tuska. Myślę, że to będą godne obchody i że wszyscy musimy zrobić wszystko, aby było w nich jak najmniej polityki, a jak najwięcej pamięci.
A premier potwierdził, że będzie premier Donald Tusk?
Nie mamy jeszcze takich informacji, ale jestem też w kontakcie z otoczeniem pana premiera. No na taką wizytę oczywiście liczymy, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda kalendarz pana premiera. Zobaczymy, czy to będzie możliwe.
W wyborach 2023 roku premiera w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam, chyba jeszcze nie było.
Na Placu Wolności pan premier był przed 23 rokiem. Faktycznie, chyba tak. No, czas szybko leci, ale mam nadzieję, że będzie to możliwe.
Czyli to jest ta rocznica, na którą premier powinien przyjechać.
Znaczy, to nie, naprawdę ja nie jestem osobą, która powinna mówić panu premierowi, co pan premier powinien. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby się w Poznaniu pojawił i oczywiście ta dyskusja będzie trwała. Czy w jakiś sensie zmobilizuje pana premiera, czy obecność prezydenta również może to zrobić, może to sprawić? Trudno powiedzieć. Zapraszamy pana premiera i liczymy na jego obecność. Bylibyśmy zaszczyceni.
A kiedy ruszy remont hali Arena?
Panie redaktorze, mamy teraz taką sytuację z halą Arena, że ja myślę, że w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni będziemy mieli jasność co do tego, czy Międzynarodowe Targi Poznańskie rzeczywiście są w stanie tą inwestycję zrealizować.
To tej jasności nie ma po tylu latach, kiedy targi się tym zajmują?
Panie redaktorze, jeżeli dobrze pamiętam, w czwartek mamy kolejny przetarg na jedną z działek, którą targi zamierzają sprzedać i później chyba w połowie kwietnia jeszcze jeden przetarg. Jeżeli te pieniądze na koncie się pojawią, to wierzę, że ministerstwo będzie gotowe również dofinansowanie przeznaczyć na tą inwestycję i że dalej będziemy w tym scenariuszu. Ale myślę, że w ciągu tych 2-3 tygodni, kiedy zobaczymy, czy te pieniądze na koncie Międzynarodowych Targów Poznańskich się pojawiły, no to będziemy podejmowali decyzję co dalej i być może będzie trzeba wprowadzić plan B.
Czyli targi nie mają na to pieniędzy, muszą sprzedać działki pod Poznaniem, żeby mieć ten wkład własny.
No ale to od początku mówiliśmy, że to jest wkład własny targów, ministerialne dofinansowanie oraz ewentualnie kredyt. Ja jeszcze raz chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Jeżeli w przeciągu tych kilku tygodni sprawa będzie jasna i moja cierpliwość i moja wiara też ma swoje granice. I jeżeli uznamy, że ten scenariusz, w którym to Międzynarodowe Targi Poznańskie modernizują arenę, się wyczerpał, bo ja też dostałem zadanie, aby zrobić wszystko, by tak się stało, żeby to targi zmodernizowały arenę, ale jestem też gotowy na plan B. Jestem gotowy na to, abyśmy zastanowili się nad tym, czy miasto może budować taką halę samodzielnie.
Czyli mówię wtedy o nowej hali w ramach planu B?
Tak uważam.
Czyli nie remont areny, a nowa hala?
Znaczy, panie redaktorze, to jest projekt, że tak powiem, na poziomie mojego pomysłu póki co, ale uważam, że moglibyśmy zastanowić się też nad tym, czy nie powinniśmy trochę obrócić naszego myślenia. Jeżeli chcemy pozyskać teren po stadionie Energetyka, to ja dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że to wymaga analiz, bo nie wiem, czy to jest możliwe na tej działce. Ale uważam, że równie dobrze moglibyśmy tam wybudować nową halę, a arenę wyremontować w takim zakresie, żeby ona spełniła rolę właśnie takiej hali rozgrzewkowej czy hali do gier zespołowych.
Obok areny nowa hala, to plan B.
który nie jest jeszcze przeanalizowany, mówię to bardzo otwarcie, ale jest pewnego rodzaju moim pomysłem, ponieważ w momencie, w którym dostałem zadanie, aby modernizacja hali areny odbyła się poprzez budżetowanie targów poznańskich, a widzę, że ten scenariusz powoli się wyczerpuje. Przepraszam, muszę to powiedzieć wprost.
Czyli szanse, że targi sprzedadzą tę działkę są małe.
To nie chodzi nawet o sprzedaż działki, tylko o to, czy będą w stanie rzeczywiście sfinansować i zrealizować tą inwestycję. Ja myślę, że w przeciągu tych 2-3, maksymalnie 4 tygodni będziemy mieli jasność w tym zakresie. Hala w Poznaniu jest potrzebna, więc wtedy trzeba mieć plan B. My go mamy i ja jestem gotowy też rozmawiać zarówno z panem prezydentem, jak i z radnymi, abyśmy spróbowali taki plan B wdrożyć.
Czyli ta decyzja o tym, czy plan B będzie wdrażany, będzie po tych przetargach na MTP.
Zakładam, że to jest właśnie połowa kwietnia, wiosna, druga połowa kwietnia.
Nawet druga połowa kwietnia.
No tak, ponieważ ten drugi przetarg, który teraz będziemy mieli, to będzie, jeżeli dobrze pamiętam, 16 kwietnia.
Jeszcze dwa pytania sportowe. Kiedy otwarcie basenu, pływalni na Agrowaldzie obok hali arena, blisko hali arena?
No jesteśmy już naprawdę na finiszu. Potrzebne są jeszcze prace przez najbliższe, powiedzmy, 2 miesiące i najpóźniej pod koniec maja otwieramy.
Czyli jeszcze przed wakacjami.
Tak, tak. Absolutnie jestem tak umówiony z PIM-em i wierzę, że ten termin będzie dochowany. Pod koniec maja otwieramy basen na ulicy Taborowej. Później latem, myślę, że w lipcu jeszcze saunarium. To też dodatkowa nie atrakcja, ale przestrzeń, która będzie tam dostępna dla mieszkańców. Bardzo dzisiaj popularna forma rekreacji, więc to są dobre wiadomości.
I pytanie jeszcze na koniec o remont stadionu żużlowego na Golęcinie. Kiedy koniec tych prac?
No, zakładam, że za miesiąc widzimy się na meczu. Dosłownie 28 kwietnia taki jest plan, aby pierwszy mecz się odbył. To nie jest łatwe. Wykonawca musi jeszcze troszeczkę prac wykonać, ale jesteśmy już naprawdę też zaawansowanym poziomie tych prac. Jest już oświetlenie, jest tor żużlowy przygotowany, odwodnienie to co najważniejsze, nowe bandy. Cały ten tor jest przygotowany według wymagań licencyjnych ligowych, więc mam nadzieję, że 28 kwietnia widzimy się na meczu.
I to jest tak, że skończy się ten remont dosłownie dzień, dwa, trzy dni przed tym meczem?
No wierzę, że troszeczkę wcześniej. No oczywiście musimy uzyskać wszystkie pozwolenia niezbędne. Nikt tutaj nie będzie robił nic na siłę, ale zarówno w klubie, jak i my w mieście, no liczymy na to, że to się po prostu powiedzie.
Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dobrego dnia.
Dziękuję państwu.
Dobrego usłyszenia.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.